Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek, 18 grudnia, wita Państwa Krzysztof Bronk. Większość naszego programu wypełni relacja z papieskich audiencji dla 11 nowych ambasadorów oraz dla Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Nadamy też kolejny odcinek audycji Piotra Samerka Historia ambasady Polski przy Stolicy Apostolskiej. Zaczynamy od pawłowego zamyślenia księdza Marka Starowiejskiego.
Paweł, Apollos i Pan. Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg. Pisał święty Paweł w pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie. Ksiądz odchodzi z parafii. Przepracował w niej wiele lat i nic z tego nie wyszło. Opuszcza ją z poczuciem klęski. Przychodzi drugi i raptem parafia rozkwita. Pierwszy uważał, że podniósł totalną klęskę, drugi, że odniósł wspaniały sukces. I jedno i drugie jest nieprawdą. Bo jeden orał ziemię, wyrywał chwasty, budował fundamenty, czyli wykonywał czarną robotę, aby drugi mógł nie tylko zasiać, ale i zebrać plony. A ostatecznie ich twórcą nie jest ani jeden, ani drugi, tylko Pan. Wzrost wiary jest dziwną tajemnicą Boga, którą my próbujemy sobie przywłaszczyć. W masie statystyk, także kościelnych, mnożymy, dzielimy, tworzymy wskaźniki określające, zazwyczaj na naszą korzyść, sukces duszpasterski. Ale nie tylko tu mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Zrozpaczeni rodzice widzą, jak dzieci, którym dali wychowanie chrześcijańskie, odchodzą od wiary i staczają się moralnie. I często ci rodzice odchodzą ze świata z poczuciem totalnej klęski. Oni jednak zasiali ziarno, które gdzieś pozostaje, leży i czeka na chwilę, której może rodzice nie doczekają. Nawrócenie człowieka to często właśnie odezwanie się ziarenka, które kiedyś zasiano, dojrzało i czeka tylko na ten promień, który je wywiedzie do życia, do ujawnienia się. Naszą sprawą jest siać, siać i jeszcze raz siać. Obojętnie kto to czyni, kapłan, siostra zakonna, rodzice, koledzy, przyjaciele, nawet dzieci. Mamy siać w swoim środowisku, nie oglądając się na rezultaty, które przyjdą, ale w nieznanym nam i często niespodziewanym czasie. Tę prawdę trzeba nieustannie przypominać, zwłaszcza tym, którzy uczą, księżom, katechetom, czy w ogóle nauczycielom i tym wszystkim, którzy są za tę pracę odpowiedzialni. Inni bowiem sieje, inny podlewa, inny zbiera, ale sprawcą wszystkiego jest Bóg. Czasami siewcy muszą mieć bardzo silną wiarę, często bohaterską, by wierzyć, że ich praca naprawdę ma sens. I na tym polega nie tylko ich trud, ale nawet i męka. I tylko wiara w Pana, który daje wzrost, może im dodać siły i ufności.
Apel o przezwyciężenie lęków przed różnorodnością charakteryzującą rodzaj ludzki oraz o prymat etyki w przezwyciężaniu światowego kryzysu wystosował papież w obecności 11 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Na wspólnej audiencji przyjął dyplomatów reprezentujących 4 kraje afrykańskie – Malawi, Sierra Leone, Madagaskar i Tunezję – 3 europejskie, Szwecję, Islandię i Luksemburg, 2 azjatyckie, Kazachstan i Bahrajn oraz po jednym z Ameryki Środkowej, Belize i z Oceanii, Fidżi. Takie zbiorowe audiencje są stosowane w przypadku tych przedstawicieli dyplomatycznych, którzy pełnią równocześnie inne funkcje, przeważnie jako ambasadorzy, w którymś z krajów Europy, gdzie stale rezydują.
W ogólnym przemówieniu skierowanym do nowych ambasadorów Benedykt XVI ostrzegł przed pokusą uniformizacji, która na szczeblu systemów polityczno-gospodarczych rodzi nieludzkie ideologie. Ludzkość doświadczała tego boleśnie przez długi czas, gdy tymczasem wiadomo, że nie istnieją idealne modele polityczne czy ekonomiczne właściwe dla wszystkich.
Chaque peuple a son génie et aussi ses démons propres.
Każdy naród ma swój geniusz, a jednocześnie swoje własne demony. Każdy naród rodzi się w sobie właściwych bólach ku przyszłości, której pragnie jako oświetlanej. Życzę, aby każdy naród rozwijał swój geniusz, którego bogactwo służyłoby dobru wszystkich, a oczyszczał się z demonów, które należy opanowywać czy wręcz usuwać, przekształcając je w wartości pozytywne, tworzące harmonię, dobrobyt i pokój dla obrony wielkości i godności człowieka.
Ojciec Święty przypomniał także misję dyplomatów jako orędowników pokoju. Nawiązując do pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i finansowego, wskazał, że przezwyciężanie globalnej zapaści nie powinno odbywać się za wszelką cenę. Jako szczególnie cenną papież wskazał w tym kontekście zasadę sprawiedliwości. Odnosi się ona nie tylko do zgodności z prawem stanowionym, ale i do porządku moralnego zaplanowanego przez Stwórcę, również w tym, co dotyczy relacji międzynarodowych.
Wszystkim ambasadorom Benedykt XVI przekazał odrębne przesłanie odnoszące się do konkretnej sytuacji danego kraju. Bardzo często powracał w nich do aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego. W przesłaniu do ambasadora Madagaskaru papież wyraził nadzieję, że kryzys nie stanie się pretekstem do ograniczenia pomocy zagranicznej dla krajów rozwijających się. Ta trudna dla wielu krajów sytuacja może się stać okazją, jak zaznaczył papież w tekście przekazanym przedstawicielce Islandii, do oparcia międzynarodowego systemu finansowego na stabilnym fundamencie moralnym.
W przesłaniach do dyplomatów z państw cywilizacji zachodniej papież podniósł kwestię nowych dylematów moralnych, jakie pojawiają się w nowoczesnych społeczeństwach. Luksemburczykom przypomniał znaczenie wolnej niedzieli. Nie jest ona tylko owocem postępu społecznego, lecz również wyrazem głębokiej mądrości. Przypomina godność człowieka, który nie może być niewolnikiem pracy czy konsumpcji. Papież nawiązał też do trwającej w Luksemburgu debaty na temat eutanazji. Zauważył, że ten, kto prosi o zadanie mu śmierci, błaga w istocie o większą solidarność i bliskość w chwilach próby.
W przesłaniu do ambasador Szwecji Benedykt XVI podjął problematykę ścierania się różnych praw i wolności, na przykład wolności słowa i prawa do poszanowania wrażliwości religijnej. Wspomniał też o zbyt pochopnym posądzaniu o dyskryminację grup religijnych, które bronią swych głębokich przekonań etycznych dotyczących na przykład małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Ojciec Święty podziękował Szwedom za gościnność dla chrześcijańskich uchodźców z Iraku. W tym kontekście wspomniał o niełatwym zadaniu integracji imigrantów.
W przesłaniach do ambasadorów krajów muzułmańskich Benedykt XVI dużo miejsca poświęcił wolności religijnej, która, jak zaznaczył, obejmuje również prawo do zmiany religii. Chrześcijanie mają prawo wyznawania swej wiary w tych krajach, tym bardziej, że ich obecność na przykład w Tunezji sięga często czasów starożytnych. Ojciec Święty przypomniał o pochodzących z tego kraju wielkich świętych pierwotnego kościoła, jak Cyprian, Perpetua i Felicyta. Benedykt XVI wyraził szczególne uznanie prezydentowi Kazachstanu, który zabiega o to, by jego ojczyzna była dla innych krajów przykładem pokojowej i zgodnej koegzystencji różnych kultur i religii.
Zwracając się do krajów afrykańskich, Ojciec Święty skupił się na głównych bolączkach tego kontynentu nękanego, jak stwierdził w przesłaniu do ambasadora Madagaskaru, przez liczne konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, kryzysy humanitarne dotykające bezbronnych ludzi, którzy zbyt często muszą walczyć o przetrwanie. Papież wskazał też na potrzebę zdecydowanej walki z patologiami uniemożliwiającymi rozwój, takimi jak korupcja czy nierówny podział dochodu narodowego. Ojciec Święty podkreślił potrzebę zacieśniania współpracy wszystkich krajów afrykańskich.
Na ten sam problem, tylko w innym regionie, mianowicie w Ameryce Środkowej, Wskazał papież w przesłaniu do ambasadora Belize. Silna współpraca regionalna jest niezbędnym warunkiem rozwoju w dobie globalizacji. Może też pomóc słabym i młodym demokracjom.
Z kolei w przemówieniu do ambasadora Fidżi Ojciec Święty wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla procesu demokratyzacji w tym wyspiarskim kraju. Nie omieszkał przypomnieć, że podstawowym obowiązkiem sprawujących władzę jest zapewnienie obywatelom godziwych warunków życia w pokoju i wolności.
Watykański ośrodek telewizyjny służy jedności wspólnoty kościelnej, zapewniając transmisję z papieskich liturgii i wydarzeń. Docierając do niekatolików, informuje o życiu i nauczaniu Kościoła. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę, przyjmując pracowników CTV przybyłych wraz z rodzinami. Okazją audiencji było 25-lecie ośrodka, który w 1983 roku utworzył Jan Paweł II.
Papież podkreślił znaczenie współpracy z mediami, zarówno katolickimi, jak i komercyjnymi. Zachęcił także do obecności w sieci telematycznej, by chrześcijańskie orędzie nadziei łatwiej docierało do młodzieży. W dobie zacierania się granic między poszczególnymi środkami przekazu, papież wezwał watykańskie media do współpracy, zwłaszcza w internecie.
Od początku wasz ośrodek bardzo ściśle współpracował z Radiem Watykańskim, a współpraca ta z czasem się zacieśniała, jako że nie można oddzielać transmisji obrazu od dźwięku. Dziś jednak internet dopomina się o coraz większą integrację przekazu drukowanego, dźwiękowego i wizyjnego. Stawia wyzwanie poszerzenia i pogłębienia współpracy mediów pozostających w służbie Stolicy Świętej.
Watykański ośrodek telewizyjny jest stosunkowo niewielkim centrum produkcyjnym. Kierujący nim ojciec Federico Lombardi, witając papieża, poinformował, że rocznie podlegający mu zespół realizuje jednak około 230 transmisji bezpośrednich i archiwizuje 2000 godzin nagrań. Korzystają z tego zarówno katolickie, jak i komercyjne telewizje na całym świecie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Nowe wiadomości z Polski. 1 czerwca 1959 roku ambasador Papé wystosował do sekretarza stanu kardynała Domenico Tardini, jak również do substytuta sekretariatu stanu arcybiskupa Angelo Dell'Acqua, promemoria dotyczące wzrostu prześladowań religijnych w Polsce, odzwierciedlających nową ofensywę antykatolicką komunistów polskich, rozpoczętą w 1958 roku. Dokument mówił o atakach prasy komunistycznej na kardynała Wyszyńskiego z powodu jego przemówień nawołujących do ochrony życia i rodziny oraz niestosowania aborcji. Promemoria informowało o ciężkich podatkach nałożonych na Kościół, o zabraniu Kościołowi dóbr przyznanych mu wcześniej na ziemiach zachodnich, a przede wszystkim o wzrastającej presji politycznej. Ambasada informowała, że młodzież powoli ulega zmasowanej propagandzie ateistycznej, ale w swojej masie społeczeństwo polskie nadal mocno opiera się prześladowaniom religijnym. Promemoria ambasady spotkało się z dużym zainteresowaniem w sekretariacie stanu. Arcybiskup Dell'Acqua był szczególnie zaniepokojony kampanią ekonomiczną przeciwko Kościołowi. Jednocześnie w czasie jego rozmowy z ambasadorem Papé 20 czerwca 1959 roku pojawiła się kwestia wizyty ad limina biskupów polskich, wyraźnie oczekiwanych w Watykanie. Dyplomata przy tej okazji po raz kolejny podkreślił znaczenie emigracji dla zachowania względnej swobody przez Kościół w Polsce, a także podniósł problem małej liczby Polaków pracujących w Kurii Rzymskiej. Z dalszej korespondencji ambasadora Papé z Janem Starzewskim w Londynie wyłania się krytyczna ocena ugodowej polityki księdza prymasa w odniesieniu do władz komunistycznych, a także narastająca różnica zdań między kardynałem Wyszyńskim a wysokimi duchownymi pracującymi wśród Polonii, na czele z księdzem biskupem Gawliną. Z korespondencji wynika także, że sam prymas był przeciwny, aby do Rzymu wyjechali biskupi na wizytę ad limina. W notatce z 2 września 1959 roku na temat polityki prymasa w tym okresie ambasador Pape napisał: w skali narodowej ksiądz prymas pozostaje oczywiście dla nas najwyższym autorytetem religijnym. W dziedzinie politycznej, i to jest równie oczywiste, część narodu pozostająca na emigracji w wolnym świecie nie może przyjąć rozciągnięcia polityki ugodowej także na emigrację, gdyż w takim razie nie miałoby racji na tej emigracji pozostawać. W październiku ambasador otrzymał informację, że wkrótce z wizytą ad limina mają jednak przyjechać trzej polscy biskupi: biskup Zakrzewski z Płocka, biskup Barda z Przemyśla i arcybiskup Baziak z Krakowa. Faktycznie, przybyli oni do Rzymu 20 listopada, gdzie pozostali aż do 20 grudnia. Oceny ambasadora na temat tej wizyty były w sumie jednak dosyć pesymistyczne, bowiem wynikało z nich, że w Watykanie panował brak zrozumienia dla spraw polskich. Przejawem tego był m.in. fakt, że pierwszy z Polaków przyjęty przez papieża, arcybiskup Baziak, musiał czekać na audiencję aż 17 dni. Ambasador Pape w liście do Londynu z 10 grudnia 1959 roku pisał o zmniejszającym się zainteresowaniu sprawami polskimi w sferach watykańskich. Między innymi Osservatore Romano, pisał Pape, unika ostatnio pisania o sprawach polskich, prawdopodobnie w obawie, by nie zaszkodzić i nie wkraczać w rozmaite dziedziny działalności hierarchii, kleru i katolików polskich, których Watykan nie chce ani aprobować, ani w obawie przed konsekwencjami dezawuować, jak długo nie wykraczają one poza granice dogmatu. Czy przyjazd biskupów i ich rozmowy w Watykanie odnowią zainteresowanie Polską, trudno jest dziś powiedzieć. Trudno jest się spodziewać, by zostało przerwane milczenie wygodne i bezpieczne. Odpowiada to zresztą nastrojom sekretariatu stanu w obecnym jego składzie. Jako rzecz pozytywną Pape oceniał zapowiedź przyjazdu do Rzymu kolejnych biskupów polskich, w tym biskupów z ziem zachodnich. Podsumowując swoje rozmowy po wizycie polskich biskupów, Pape akcentował dobre wrażenie, jakie zrobił w Rzymie arcybiskup Baziak, a także pewne obawy w sekretariacie stanu z powodu oznak uległości Kościoła wobec władz. Zwracał uwagę na fakt, że ambasada miała kontakt z biskupami za pośrednictwem księdza Mejsztowicza, który rozmawiał z nimi wszystkimi. Wspominał też o dobrych ocenach, jakie zbierał ksiądz Andrzej Deskur, który właśnie w 1959 roku rozpoczął swoją pracę w Kurii Rzymskiej jako jeden z nielicznych w niej Polaków. Na zakończenie obecnego odcinka warto jeszcze wspomnieć o dwóch faktach. Otóż 11 grudnia 1959 roku Jan XXIII przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Pape. Miała ona charakter osobisty. Dyplomata chciał podziękować papieżowi za jego życzliwość i modlitwę w czasie choroby małżonki ambasadora, pani Leonie Pape, na początku roku. W czasie spotkania papież m.in. chwalił opór wspaniałego narodu polskiego wobec przewrotnego i wyrafinowanego prześladowania stosowanego przez komunizm. Drugim faktem godnym wspomnienia był konsystorz, który odbył się w grudniu 1959 roku. Drugi w czasie pontyfikatu Jana XXIII. Przed tym wydarzeniem ambasador Pape przekonywał podczas swoich rozmów w sekretariacie stanu, że Polska powinna mieć przynajmniej dwóch kardynałów. Fakt, że Polacy mieli tylko jednego księcia kościoła, zdaniem dyplomaty był przez nich odbierany jako znak opuszczenia i pozostawienia samym sobie przez Watykan. Tym bardziej, że nie odpowiadało to zasadzie proporcjonalności, zgodnie z którą w tym samym czasie Hiszpanie mieli 4 kardynałów, a Francuzi 5. Jednak monity ambasadora nie odniosły żadnego skutku. Konsystorz stanowił element przygotowań do Soboru Watykańskiego II, o którym będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.